Ja otwieram tą książkę, tam jest zdjęcie, jak pani siedzi na tarasie takim z widokiem na las i obok niej 6 samojedów. I ja miałam takie, o kurczę.
Hej, tu Marzena z Desta Psia Ekipa,
Aśka z Waniliowo
i Agata z My i Psy. Zapraszamy do posłuchania naszych rozmów o dogoterapii.
Bo to chyba też trochę właśnie jest tak, że to przede wszystkim ten przewodnik psa, dogoterapeuta, musi się dobrze czuć ze swoim psem, musi się dobrze z nim rozumieć, żeby potem miało to dobre przełożenie w pracy. Bo jeżeli tutaj tego nie ma, to chociażbyśmy, nie wiem, ten pies znał 100 sztuczek, 100 komend, to na tych zajęciach i w tej pracy to i tak wyjdzie, że coś jest nie tak. Mhm. Więc tu chyba właśnie ta intuicja jednak, że wiedza plus intuicja własna co do swojego psa jest bardzo ważna.
Mhm. Też takie zaufanie w którymś momencie i sobie, i temu psu, że on, nie wiem, nie robi na złość, tylko że to jaki jest, no to jest informacją dla ciebie, jest wręcz też jakąś wiadomością dla ciebie i no miej na to otwartość, otwórz się, spróbuj to zrozumieć, no i wtedy fajne rzeczy się po prostu mogą zacząć dziać.
Tak, że tak jakby taką otwartość, że te psy mogą być różne, ale to nie oznacza, że tylko jeden typ psa tak. się nadaje do tej pracy, tylko jakby z różnymi psami można różne rzeczy robić po prostu.
Tak, w różny sposób pracować.
Tak, i w różny sposób pracować, dokładnie.
Też gdzieś tam się w różnych pewnie i jakby tych działkach dogoterapii odnaleźć. Tak, no bo też wydaje mi się, że to zarówno jeżeli chodzi i o człowieka, i o psa, każdy z nas będzie miał gdzieś tam też a propos i wykształcenia, ale i jakichś swoich własnych predyspozycji, że będzie się lepiej czuł w pracy z starszymi dziećmi, z młodszymi, z dorosłymi, tak, z grupą indywidualnie. Tak, to wszystko gdzieś tam ma na to wpływ, ale chyba to też jest tak, że to się kształtuje dopiero w momencie, kiedy się zaczyna pracować i zaczyna się to widzieć w praktyce.
Tak, tylko jakieś właśnie, doświadczenie, nie?
Ale też kiedy się ma na to otwartość, a nie idzie się przez tą pracę właśnie w jakichś ramkach albo, nie wiem, oczekiwaniach z zewnątrz najczęściej. I nie chce się widzieć tego, co się dzieje, bo też tak się zdarza, nie? Że chce się spełnić oczekiwania odbiorców, chce się wypełnić tak jakby wizję zespołu dogoterapeutycznego, pies ma wypełnić oczekiwania, jakie mieliśmy w głowie na temat psa w dogoterapii i totalnie są klapki na oczach na to, co jest naprawdę. Więc to też ten rozwój relacji i też rozwój jako dogoterapeuta jest możliwy, kiedy po prostu patrzymy na prawdę. O.
Tak, no i tak jakby, no bo to jest chyba traktowanie psa jako partnera, prawda? W całym tym, jakby w tej pracy, a nie po prostu...
Aczkolwiek, a propos partnera, no bo też rozumiem tak jakby zamysł, ale wiecie, z czym się kiedyś spotkałam, niestety nie pamiętam, kto mi to powiedział, że to też nie jest do końca trafne określenie, ponieważ pies, będąc naszym partnerem, ma na sobie o wiele mniej odpowiedzialności niż my.
Tak.
Że to jest też takie ciekawe zagadnienie w tym partnerstwie, nie? Że jednak odpowiedzialność po naszej stronie jest. I żeby, tak jak mówiąc o partnerze, nie patrząc na zasadzie, że a to mamy porówno, ty jesteś odpowiedzialny za swoje, ja jestem odpowiedzialna za swoje, że to też tak...
No nie, to ja jakby ciekawe. Nie mam tego na myśli, tylko bardziej mam na myśli to, że nie traktujemy po prostu jako przedmiotu, jako narzędzie, które ma coś spełniać.
Pracownika,
tak, pracownika, tak. Już pomijając, że nawet uważam, że takie traktowanie pracowników, że tak powiem, tak, ładnie. Tylko, że on jakiś jest i że to musimy uwzględnić. Że to nie jest tak, że go sobie ulepimy i zmienimy.
Na to patrzę już w dzisiejszych czasach, jakie psy pracują i jak są wykorzystywane, brzydko to ujmując, w sensie, że w jaki sposób pracują z dogoterapeutą, to naprawdę uważam, że to wiedza człowieka czyni i doświadczenie człowieka czyni z tego naszego psa przede wszystkim tak jakby tego dobry ten materiał tak naprawdę. Bo jeżeli ten człowiek będzie miał wiedzę, że ten człowiek będzie miał doświadczenie, to on będzie wiedział, w jaką stronę ma tak jakby to przygotowanie tego psa pociągnąć. Potem jak ma tego psa wprowadzić na te zajęcia i jak te zajęcia mają wyglądać, żeby były dla tego psa okej. Okay.
Ja ci powiem, że miałam spotkanie takie z koleżankami ze studiów, no i właśnie jak się dowiedziało o dogoterapii, to jedna się zapytała właśnie, że ja o wybór psa do dogoterapii, nie? Że jakby czy są jakieś rasy predestynowane, coś takiego, albo że jak wybierać psa, a ja mówię, wiesz co, to zależy kto. Jeżeli to jest pierwszy pies i zaczynasz pracę w dogoterapii, to najlepiej, żeby był jak najłatwiejszy. Mówi, ale jak już masz doświadczenie i z psami, i z dogoterapią, to mówię, to już nie ma takiego znaczenia. No oczywiście nikt nie będzie brał psów, które totalnie jakby nie będą się odnajdować w tej pracy, tak? Mhm. Nie będziemy tam z Kaukazem chodzić, tak? No to jakby nie ma sensu, ale jakby ta ilość, nie wiem, raz czy nie raz, jak się zwiększy doświadczenie przewodnika, wiedza i to doświadczenie, umiejętności powodują, że właśnie jakby to jest najistotniejsze, nie?
Tak.
Tak jakoś. A co byście zrobiły na przykład inaczej teraz?
Ojej.
Nie, ale na przykład ja na przykład, jak sobie tak patrzę, to...
Ale mówimy, będziemy tu mówić tylko o przygotowaniu psa.
Tak. Tak. No, w sensie. Że ja na przykład drugi raz wiem, jeżeli będę brała kolejnego psa, to od razu zapisuję się na szkolenie do kogoś innego. W sensie mam takie poczucie, że często jest tak, że dogoterapeuci myślą, zresztą trenerzy też tak myślą, ale nimi się nie zajmujemy, że oni sobie wychowają psa, bo już wiedzą. Mhm. I oczywiście tak, super, ale po swoich doświadczeniach wiem, że jednak praca z drugą osobą, która jakby stricte się tym zajmuje, bardzo mi ułatwiła życie. I pomogła jeszcze zobaczyć w moim psie różne inne rzeczy, których bym inaczej nie zrobiła. Natomiast teraz już wiem, że od razu się wiąże z tym, że ja idę na szkolenie, bo to przyspiesza mocno pracę. Stały jakiś taki feedback i naprawdę dzięki szkoleniu na relacja z moim psem, umiejętność współpracy wskoczyła na kolejny poziom. Po prostu i jest tak. Super.
I to dodajmy, że to nie musi być jakieś, nie wiem, stricte szkolenie dotyczące dogoterapii.
Tak,
to
nie.
Po prostu zwykłe podstawowe posłuszeństwo, czy nawet jakiś każdy inny sport tak naprawdę
tak.
Daje wiele tych informacji.
Jeśli mamy taką osobę zaufaną pod ręką,
tak.
No bo też no, mówmy się, że rynek szkoleniowców psów też rozkwit, no i to też trzeba weryfikować. Natomiast nawet jeżeli, nie wiem, ktoś by nie miał pod ręką kogoś tak, że tak powiem, cyklicznie na stałe, to być może fajną szansą są chociażby różne seminaria czy szkolenia, chociażby dotyczące psiej komunikacji, czy po prostu, nie wiem, motywacji, czy relacji z psem, bo w sumie to wszystko się jednak sprowadza do fundamentu, jakim jest fajna relacja i kontakt z psiakiem, więc nawet tak okazjonalnie pojechać do kogoś, jeżeli się nie ma na stałe gdzieś w miejscu zamieszkania, żeby właśnie ktoś mądry, doświadczony z zewnątrz nam chociażby powiedział to, jaki nasz pies jest.
Tak.
Czasami my tego nie widzimy.
Tak, ale ja myślę, że na przykład bardzo wartościowe są to, co ty powiedziałaś, kontakty z ludźmi od psów, ale nie z dogoterapii, bo oni patrzą inaczej, nie? Znaczy jakby skażeni w cudzysłowie dogoterapią, już patrzymy pod tym kątem, a ktoś jakby patrząc pod, bo ma inną perspektywę pod innym kątem, jest nam w stanie fajne rzeczy podpowiedzieć, bo tak mówię też dlatego, że mam takie wrażenie, że trochę w dogoterapii często jest tak, że to jest takie kiszenie się w sosie własnym, znaczy jakby te same osoby prowadzą zajęcia dogoterapeutyczne z dziećmi, z dorosłymi, szkolą psy, jakby dla mnie, ja wiem, że tu wszędzie jest pies, ale im bardziej się specjalizujemy, tym jakby no lepszymi specjalistami jesteśmy i takie mam poczucie, że ja bym na przykład nie poszła do dogoterapeuty na szkolenie z psem.
No a ja mam też takie właśnie doświadczenie, że często ci trenerzy czy instruktorzy psów mówią, że ktoś tam się do nich zgłosił, bo chce przygotować psa do dogoterapii, bo chce na jakieś szkolenie i oni też nie zawsze wiedzą, co mają mu zaproponować. I gdzieś tam ja sobie tak myślę, że no co mogą mu zaproponować? To co każdemu innemu, tak. Bo to na tym to polega, tak? Mhm. Jeżeli zaczniemy cokolwiek robić z tym psem, to już się zaczyna nam klarować ta relacja między nami. Pies zaczyna nam ufać, my jemu i tak dalej, a potem to ma ogromne przełożenie w pracy. Więc to nie musi być stricte szkolenie, przygotowanie psa.
Wracamy trochę do tego rozumienia dogoterapii, że może właśnie ci trenerzy myślą, że ta dogoterapia jest takim ojejku magicznym, nie wiadomo czymś i że tego psa z tym człowiekiem, no to trzeba przygotować w zasadzie do jakichś nie wiadomo jakich aktywności.
Wyprawy w Himalaje.
Tak. A nie po prostu nauczyć człowieka pracy ze swoim psem, czytania swojego psa, komunikowania się z nim, takich naprawdę no, fundamentów. A że no właśnie to jest gdzieś to chyba to znowu społeczne
tak.
postrzeganie.
Bo tak naprawdę to przecież my nie nauczymy tego psa matematyki.
I to nie o to chodzi
Tak, tak, nie o to chodzi. Jakby na zajęciach, jeżeli wykorzystujemy coś, co on umie, to i tak takie rzeczy, które są związane po prostu z podstawowym gdzieś tam szkoleniem psa, czy jakimiś umiejętnościami.
Czy
tak?
predyspozycjami.
Tak. Jego. Tak, no na przykład jakby gdzieś tam treningi Rally O, to po pierwsze ja robiłam to po to, żeby robić coś fajnego z psem swoim, natomiast koniec końców jak okazało się, że to psu leży, mi leży i jakby to od mojej inwencji zależało, jak ja sobie to wykorzystam w zajęciach, nie? Więc jakby to tu jest praca tego dogoterapeuty, tak jakby stricte, żeby zastanowić się jak to wykorzystać w zajęciach. No to jakby idąc w stronę podsumowania, to co, te psy dogoterapeutyczne to takie specjalne, magiczne pieski?
Kto się wypowiada? Są to po prostu bardzo dobrze socjalizowane psy.
Posiadające mądrego opiekuna.
Tak. Posiadające, tak naprawdę prowadzone przez...
Odpowiedzialnego, może nie mądrego.
Tak, odpowiedzialnego człowieka. Ja kiedyś miałam, właśnie dostałam pytanie, czy pies, który jest właśnie tak dobrze wyszkolony, powiedzmy w posłuszeństwie, w takim razie i dobrze socjalizowany, to w takim razie czy mógłby pójść do takiej pracy? A ja powiedziałam, że no jeżeli jego przewodnik się dokształci, no to czemu nie? Albo jeżeli są możliwości, że przewodnik jest psem i odpowiada tylko za tą część jakby psią, a jest dogoterapeuta, który prowadzi zajęcia, to że w sumie tak. Tylko, że bardzo często niestety ludzie, znaczy wydaje im się, że ten pies jest socjalizowany i taki super, a jednak potem jak co wychodzi, to się okazuje, że wcale nie. I że nie zwrócili uwagi na to, na tamto rzecz i on jednak się czegoś przestraszy, on jednak tu nie chce wejść, jednak tu się stresuje, jednak czegoś jest za dużo, a im się wydawało. Więc tutaj też jest tym wyznacznikiem ta naprawdę bardzo dobra znajomość tego swojego psa. I tej wiedzy o psów.
Tak. I nigdy nie da się powiedzieć na 100%.
Ja myślę, że też bardzo jest istotne, żeby mieć poczucie, że znam na tyle swojego psa, że udzielę mu wsparcia, nie? Bo na przykład może być tak, że pierwsze wejście do jakiejś placówki to będzie widoczny dla psa stres, ale widzisz, że sobie z tym radzi, ale na przykład drugie wejście, już wtedy do znanego miejsca, już się z tym nie wiąże, nie? Żeby też tak się nie fiksować na tym, że, bo wszyscy jak robimy coś pierwszy raz, to może być różnie.
Tak, że jak ale, pies się zestresował, to
tak,
już...
Tak, ale tak. Jakby obserwowanie, jak sobie pies z tym stresem radzi, na przykład moja Blue jest takim psem, że ona na przykład pójdzie do gabinetu weterynaryjnego, dostanie jakiś zastrzyk czy coś w ten deseń, coś nieprzyjemnego na ten i ona po 3 sekundach znowu kocha lekarza weterynarii, tak? Jakby i już jest wszystko okej, okay, tak? Tak szybko przychodzi do, jakby wraca ten stres, nie zostawia w niej jakby jakiejś traumy. No a są takie psy, mój starszy pies na początku. Po wyjściu od lekarza weterynarii to było tak, że ona się obtrzepywała dopiero na klatce schodowej, jak szliśmy do domu, tak? Jakby ten stres ją całą tą drogę jeszcze trzymał. Nie, co prawda nie jesteśmy tutaj od tego, żeby komukolwiek radzić, cokolwiek, ale...
Jak ktoś się mówi, każdy jest kowalem, każdy jest kolejcą.
Tak, tak. Ale osobom, które chcą pracować w dogoterapii, jakby chyba możemy powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby znaleźć magicznego pieska.
I idealnego.
Tak. I idealnego.
I w ramkach.
I że warto czegoś nie wiedzieć i dopytywać. I drążyć i szukać. Bo ja mam też czasem takie gdzieś tam wrażenie, że jak już ktoś skończył kurs i ma tego psa i ma z nim jakiś powiedzmy problem, w sensie z czymś sobie nie radzi, coś by chciał z nim przepracować, to zostaje z tym sam, bo tak jakby no on już powinien wiedzieć, że ten pies jest taki. Czy coś, że no Jezu, to jest tylko pies.
Tak. A każdy pies jest inny, tak. I nigdy się nie da wiedzieć wszystkiego.
I trochę takiej otwartości, ja bym w ogóle, skoro, że tak przywołam, ale skoro Paula Gumińska nie bała się iść na kogoś na konsultację, bo może czegoś nie wie o swoim psie, to jakby po to jest nas tyle, jakby to, żeby nie traktować się tylko jako konkurencję czy coś takiego, tylko raczej osoby, które zajmują się podobnymi rzeczami, jakby z psami związanymi od różnych stron.
Mogą mieć też inne zdanie, z czego my możemy
inną
coś
perspektywę.
Wziąć, inną perspektywę.
W tych kursach wielu jest tak, że ten wybór psa, znaczy ja wiem, że to na początku jest istotne, natomiast jakby z perspektywy już kilku lat doświadczenia, to mam takie poczucie, że dużo ważniejsze jest, jaki jest przewodnik i ten dogoterapeuta, tak? To jest dużo ważniejsze. Znaczy w sensie, jak tu się napracuje, wypracuje, to z tym psem naprawdę człowiek
będzie
jakby
wiedział,
jest...
co robić, tak. W różnych sytuacjach z różnym psem, różne decyzje podejmować będzie.
No właśnie, to tyle.
Kropka.